co w prawie piszczy.
Może niekoniecznie za sekundę, ale tych sekund było troszkę więcej, ale jesteśmy. Ale jesteśmy z Państwem i wracamy do bardzo ważnego wątku, który przynosi nam kanon 240. Oprócz spowiedników zwyczajnych powinni regularnie przychodzić do seminarium także inni spowiednicy, a ponadto alumnom zawsze wolno udać się z zachowaniem jednak seminaryjnej dyscypliny do dowolnego spowiednika w seminarium lub poza nim. To wydaje się, że to jest bardzo ważny zapis.
I to widzimy, jest jeszcze o wiele więcej jakby swobody, tak?
Tak.
Niż w przypadku tych kierowników duchowych, tych ojców duchownych, gdzie oni są wyznaczeni. Tutaj nie tylko ci ojcowie duchowni, bo oni zazwyczaj są pierwszymi spowiednikami, można powiedzieć. Oni są zawsze, mieszkają w tym domu seminaryjnym, więc oni są, można powiedzieć, kolokwialnie pod ręką. A oprócz tego są wskazani przez biskupa inni, ale gdyby żaden nie odpowiadał, prawda, alumnami z różnych względów, okoliczności, to może się właściwie udać do jakiegokolwiek spowiednika, więc tutaj widzimy to uprawnienie takie wolnościowe, bym powiedział, jest o wiele szersze. Zachowaniem dyscypliny, to znaczy w czasie, który można opuścić seminarium na rekreację, tak zwaną, czy inne, ale już nie w innym czasie, tak, który by może ktoś uznawał za właściwszy.
Ale czy to jakoś trzeba zgłaszać, czy to jest poza taką właśnie sformalizowaną...
Nie trzeba zgłaszać, że ktoś na przykład, nie wiem, idzie się gdzieś spowiadać, tylko że jeśli ma opuścić seminarium w czasie, który nie jest przeznaczony do spaceru, tak, czy do załatwiania jakichś spraw gdzieś poza seminarium, no to jest obowiązany uzyskać zgodę, tak? I jakiś powód musi podać i wypada, żeby nie kłamał. Nie?
No tak, wydaje się zresztą, że w samej formacji jest istotne to, żeby właśnie ta spowiedź była też regularna. Jest to element takiej pracy nad sobą też. W związku z czym dziwne by było, gdyby nagle się okazało, że dany alumn nie chodzi nigdzie do spowiedzi, prawda? Więc to chyba tak...
A to się może zdarzyć. To są bardzo różne sytuacje, tak jak kwestia korzystania z kierownictwa duchowego, tak samo ze spowiedzi. Stąd taki nacisk na te rzeczywistości, tak? Żeby one podlegały jednak jakiejś obiektywizacji, ale nie podlegają dłużej, ponieważ dotyczy to tak intymnej sfery, jak to życie duchowe człowieka. I on też ciężko jest mierzyć tak naprawdę, tak? To kto by miał to robić, przy jakich narzędzi. Więc to jest taki w seminarium w minimalnym stopniu kontrolowana sfera. Natomiast trudno wyobrazić sobie, aby mógł być wyświęcony ktoś, kto nie korzysta z żadnego kierunku duchowego, czy się nie spowiada.
No właśnie, i gdzieś to się nie pojawia jako temat w czasie całej formacji, tak? Właśnie o takiej przedziwnej, chyba wręcz niemożliwej sytuacji.
Ale spowiedź ich nie będzie pytany, tak? I nie będzie pytany, czy się spowiada, jeśli już gdzieś tam delikatnie, czy z kierownictwa duchowego, czy korzysta, tak, to pytania można postawić. Też bez szczegółów oczywiście, ale jeśli chodzi o spowiedź, to już jest tak intymna, wrażliwa kwestia, że o nią właściwie pytań nie ma.
No tak, nie jest to według rozdzielnika, prawda, i rozliczania. Paragraf drugi w tym samym kanonie mówi o tym, że w podejmowaniu decyzji dotyczących dopuszczenia alumnów do święceń albo wydalania ich z seminarium nigdy nie wolno domagać się opinii kierownika duchowego i spowiedników. Oczywiste, ale chyba też ważne, żeby to podkreślić.
Jest to fundament, jeśli rzeczywiście to kierownictwo duchowne ma być rzetelnie prowadzone, to domagamy się, aby alumni, klerycy poddawali się temu kierownictwu, to muszą mieć zapewnioną wolność, taką wolność wewnętrzną i przekonanie, że to, co dzieje się wewnątrz tego kierownictwa, już zwłaszcza spowiedzi oczywiście, pozostaje w tej przestrzeni, która jest wyznaczona przez to kierownictwo czy spowiedź. I tutaj jest kanon, który wyraźnie o tym mówi. Można co najwyżej zapytać, jest to przewidziane, czy ktoś w ogóle korzysta z kierownictwa duchowego. Natomiast nic poza tym, tak? Nic poza tym, co żadnej tej przestrzeni. Nieraz słychać gdzieniegdzie seminarium, że ktoś z kierowników duchowych miał być mniej dyskretny, że jakieś słowy wychodzą. Czy tak jest rzeczywiście, trudno mi powiedzieć. Nie mówię też o konkretnym seminarium, ale jednym, drugim tak się słyszy. Gdyby tak było, to jest to oczywiście naganne, ale być może czasami jest to tylko pewne przeinterpretowanie jakieś zbytnia interpretacja jakichś sytuacji, w których może, ale to też oczywiście wymaga roztropności ze strony kierowników duchowych, powołaniu się na przykłady jakieś tak w tym, co mówią, czy one nie mogą być z kimś pokojarzone, prawda? Trzeba być bardzo roztropnym w tej sytuacji.
No tak, wielokrotnie ksiądz to podkreślał, to jest tak delikatna i wrażliwa kwestia, że tutaj nigdy dość tej troski i staranności, żeby to było, użyję słowa komfortowe, ale właśnie takie bezpieczne i dawało właśnie przestrzeń do autentycznego rozwoju, a nie żeby było właśnie pod jakąś presją, lękowo przeżywane, czy w takim rachunkowym, rozrachunkowym kontekście.
No, zgadza się. Mhm.
Ważne rzeczy, proszę Państwa, mamy zanotowane w kodeksie prawa kanonicznego i do niejednej jeszcze takiej rzeczy będziemy nawiązywać, ale to już za rok, chciałoby się powiedzieć, choć oczywiście tylko za parę dni, kilkanaście dni, bo ten nowy rok przed nami. Tak z pewnym wyprzedzeniem, bo jednak prawie jeszcze chyba dwa tygodnie, tak? Czy...
Tydzień do świąt.
No tak, ale do samego nowego roku to jeszcze więcej, ale chyba możemy sobie życzyć tego, żebyśmy się spotykali regularnie w tym nowym roku również.
I wszystkiego dobrego na zbliżające się święta. Niech będą radosne, spędzone w miłym gronie i niech nie braknie powodów do radości.
I Pana Boga w centrum, ależ się miło już zrobiło. Wszystkiego dobrego, proszę Państwa, kłaniamy się wdzięcznie i serdecznie ksiądz dr Tomasz Relis.
Szczęść Boże.
I Ewa Skrabacz. Dobranoc.